przykazane mamy, by głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Naszym celem jednak nie jest przekonanie każdego i sprawienie, żeby wszyscy uwierzyli, bo to jest indywidualny wybór każdego człowieka. Naszym celem jest danie każdemu szansy, by mógł usłyszeć o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. A co ktoś z tą wiedzą uczyni, no to to już jest jego rzecz. Jeśli ktoś nie chce słuchać naszych słów, to nie musimy go do niczego przekonywać, ale tak jak apostołowie mieli strząsnąć proch z swych nóg i pójść gdzie indziej, tak i my nie musimy poświęcać czasu na tych, którzy nie są zainteresowani, ale możemy iść i szukać tych, którzy słuchać chcą i im powinniśmy to, co wiemy, najlepiej jak potrafimy, wyjaśnić. Tak jak powiedział apostoł Piotr, że powinniśmy być zawsze gotowi ku daniu odpowiedzi każdemu domagającemu się od nas rachunku o tej nadziei, która w nas jest, bo trochę niesportowo by było, jakbyśmy znaleźli kogoś, kto chciałby się dowiedzieć, jak być zbawionym, a my nie bardzo byśmy wiedzieli, gdzie zacząć w zasadzie nawet. Dlatego dzisiaj chcę powiedzieć o tym, jak zacząć i ten mało radosny i tą małą radosną wieść o tym, że wszyscy jesteśmy godnymi potępienia grzesznikami, należycie wyłożyć i na ewentualne wątpliwości odpowiedzieć. Wiara, jak wiemy, jest ze słuchania, a to słuchanie przez Słowo Boże. Dlatego pierwsze, co robimy, gdy znajdziemy kogoś, kto chce wiedzieć, jak zostać zbawionym, to otwieramy Biblię w trzecim właśnie rozdziale Listu do Rzymian i mówimy, że pierwsza rzecz, z której należy sobie zdać sprawę, to to, że wszyscy jesteśmy grzesznikami i że gdyby wejście do nieba zależało od tego, czy jesteśmy dobrzy, to nikt tam by nie poszedł, bo jako napisano w wersecie 10, nie masz sprawiedliwego ani jednego. Jak dalej mówi 23, a bowiem wszyscy zgrzeszyli i nie dostaje im chwały Bożej. Wszyscy zgrzeszyli, czyli wszyscy z nas złamali Boże przykazania. I co do tego raczej nikt nie ma wątpliwości. Tutaj przeciętny człowiek, z którym się spotkamy na ulicy, to raczej się z tym zgodzi. Zdarzają się bardzo rzadko, ale są takie przypadki, gdzie ktoś twierdzi, że jest bez grzechu. No, można wtedy przytoczyć ósmy werset z pierwszego rozdziału pierwszego listu Jana, że jeśli byśmy rzekli, iż grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy, a prawdy w nas nie masz. Jeżeli ktoś twierdzi, że jest bez grzechu, to oszukuje samego siebie i prawdopodobnie nikogo więcej poza samym sobą. Można jeszcze oczywiście zwrócić się na przykład do dekalogu, do 10 przykazań, przytoczyć na przykład trzecie. Nie będziesz wzywał imienia Pańskiego nadaremno, czy zawsze przestrzegałeś tego przykazania. I oczywiście wiemy, że w Biblii jest dużo więcej przykazań, ale nie trzeba wychodzić poza dekalog. Praktycznie każdy już przy dekalogu polegnie. Poza tym, jeżeli ktoś upiera się przy tym, że jest święty i bez grzechu, no to widzimy, że mamy tutaj pewną niezgodność, bo w piśmie przeczytaliśmy, że wszyscy zgrzeszyli i nie dostaje im chwały Bożej, a tutaj mamy faceta, który twierdzi, że on nie zgrzeszył i jemu chwały Bożej dostaje. No to jeżeli pacjent twierdzi, że jest zdrowy, no to nie będziemy mu wciskać na siłę lekarstwa. Jak powiedział Pan Jezus, nie potrzebują zdrowi lekarza, ale ci, co się źle mają. No więc jak ktoś uważa Słowo Boże za kłamstwo, a siebie za doskonałego, to niech sobie tak uważa. Zobaczymy, jak mu to na sądzie ostatecznym wyjdzie. Jak już wspomniałem, nie potrzebują zdrowi lekarza, ale ci, co się źle mają. W każdym razie to jest bardzo rzadki przypadek i nie ma co za bardzo dużo czasu na to poświęcać, bo większość ludzi nie ma z tym problemu, że zgrzeszyła. Każdy ma jednak jeszcze przynajmniej jakieś resztki sumienia i zdaje sobie sprawę, że doskonały nie jest. Dlatego możemy śmiało przechodzić dalej i mówić o tym, jakie są konsekwencje tego grzechu. I przechodząc do rozdziału 6, czytamy werset 23, gdzie napisane jest, a bowiem zapłata za grzech jest śmierć. Zapłata to jest to, co się należy. Idę do pracy, należy mi się wypłata, są to najczęściej jakieś pieniądze. Grzeszę, należy mi się śmierć. I nie chodzi tutaj tylko o tą pierwszą śmierć, której doświadczają wszyscy, ale chodzi o drugą śmierć zarezerwowaną tylko dla potępionych. I o tej drugiej śmierci możemy przeczytać między innymi w Księdze Objawienia. I tu najczęściej zwracamy się do 21 rozdziału Księgi Objawienia, do wersetu 8, gdzie czytamy. Lecz bojaźliwym i niewiernym, i obmierzłym, i mężobójcom, i wszetecznikom, i czarownikom, i bałwochwalcom, i wszystkim kłamcom część ich dana będzie w jeziorze gorejącym ogniem i siarką, tać jest śmierć wtóra. No i mamy tutaj jasno nazwane wtrącenie do jeziora gorejącego ogniem i siarką, wtórą śmiercią, czyli drugą śmiercią. I to jest to, na co zasługują wymienieni tutaj grzesznicy, czyli mężobójcy, czarownicy, kłamcy. No i o ile w przypadku mężobójców, czyli morderców, no to nikt nie będzie miał wątpliwości, że no mordercy to oczywiście zasługują na piekło, no ale przecież nie ja. Ale są tu też wymienieni, oprócz bojaźliwych chociażby, też i kłamcy. No jak ktoś przyznał już, że jest grzesznikiem, to raczej nie będzie przeczył temu, że on nigdy w życiu nie skłamał. Każdy raczej przytaknie, że no oczywiście zdarzyło mi się skłamać. Czego konkluzją jest, że gdyby Bóg miał nam oddać to, na co zasługujemy, według naszych uczynków, to przez to, że zgrzeszyliśmy, powinien nas posłać właśnie do jeziora gorejącego ogniem i siarką. I tutaj pojawia się pewien dowcip, bo bardzo często zdarza się, że ktoś zobaczy ten wersek, przytaknie, no mówi, no tak, jest tak napisane, ale potem, kiedy zapytamy go, czy wierzysz, że jesteś grzesznikiem zasługującym na piekło, to powie, nie no, ale aż tak to nie zgrzeszyłem. No i pojawia się taka drobna konsternacja, bo ale przed chwilą przyznał pan, że jest pan grzesznikiem. No tak, a jaka jest zapłata za grzech? No śmierć. Czyli należy się panu piekło? No ale ja przecież nikogo nie zabiłem. No i tutaj jeszcze warto coś dopowiedzieć. Nie trzeba od razu porzucać tego człowieka jako odrzucającego Słowo Boże bezrozumnego, ponieważ takie nastawienie bierze się z zupełnego niezrozumienia tego, czym jest grzech. Ponieważ żyjąc w tym świecie, jesteśmy cały czas molestowani i bombardowani moralnością tego świata, która uczy nas wartościowania różnych czynów po swojemu, gdzie wszyscy oczywiście rodzimy się z przyrodzonym przez Boga sumieniem, ale przez to, że jesteśmy właśnie molestowani tą diabelską propagandą tego, że grzech nie jest taki zły, że niektóre grzechy to nawet są dobre, no to i przez wiele lat zagłuszania tego sumienia, no to człowiek w końcu odchodzi gdzieś na różne boki od tego, co jest jasno podane w Piśmie Świętym. No bo to, że wszyscy mają sumienie, albo przynajmniej każdy je miał, bo są też tacy, którzy je utracili, ale o tym później, no to nie trzeba nikogo przekonywać. Jeżeli ktoś będzie świadczył fałszywie przeciw bliźniemu swemu, to i bez czytania tego przykazania będzie wiedział, że postąpił nieprzystojnie, sumienie mu o tym powie, dopóki nie nauczy się go skutecznie zagłuszać. Tak? I jak teraz poradzić sobie z, tak żeby przezwyciężyć właśnie lata tej propagandy, którą jesteśmy karmieni, dobrze jest przytoczyć przykład pierwszego grzechu. Bo pierwszy grzech znakomicie pokazuje, o co w grzechu w ogóle chodzi. Że w grzechu nie jest istotne, jak my oceniamy dany czyn, tylko istotne jest, kto tego czynu zakazał. Nie jest istotne, w jaki sposób zgrzeszyliśmy, tylko przeciw komu zgrzeszyliśmy. Bo pierwszy grzech to było zjedzenie owocu z drzewa poznania dobrego i złego. Bóg powiedział, możesz jeść ze wszystkich owoców drzew sadu tego, ale z drzewa, ale owocu z drzewa poznania dobrego i złego jeść nie będziesz, albowiem dnia, którego jest z niego będziesz, śmiercią umrzesz. Na co potem przychodzi diabeł i mówi do Ewy, nie, no na pewno śmiercią nie pomrzecie, nic się złego nie stanie. I tak samo mamy w telewizji. Nam się wydaje, jak oglądamy różne seriale, że to są seriale, które mają zapewnić nam rozrywkę, a one są po to, żeby przekonać nas o tym, że wszeteczeństwo to nie jest nic złego, że cudzołóstwo jest w porządku. Jeden z najbardziej znanych serial Przyjaciele jest właśnie dokładnie o tym, że można wszyscy spać ze sobą bez żadnego ślubu, a jak brać ślub, to jeden, drugi, trzeci i też jest wszystko fajnie, nie ma żadnych konsekwencji, w ogóle grzechem nie ma się co przejmować. A dzisiaj dochodzi nawet do tego, że próbuje się przedstawić Sodomię jako coś zupełnie niegroźnego, naturalnego i czym nie powinno się przejmować, podczas kiedy Bóg mówi, że jest to coś obrzydliwego. Pismo Święte mówi, że jeśli by mężczyzna z mężczyzną obcował, obrzydliwość uczynili oba. Śmiercią umrą, krew ich będzie na nich. I gdybyśmy mieli na przykład dać przeciętnemu człowiekowi do zwartościowania takie rzeczy jak na przykład zabójstwo, cudzołóstwo i sodomię, no to jak on by to ocenił? Najprawdopodobniej za najgorszy grzech to wziąłby no, zabójstwo, no bo to pozbawia kogoś życia, prawda? Coś strasznego. No potem drugie to pewnie wziąłby cudzołóstwo, no bo to jednak tak nie wypada, nie? No a sodomia, to w zasadzie co to mnie obchodzi, co tam ktoś sobie robi, żaden problem. Podczas kiedy w Piśmie Świętym byłoby to zwartościowane zupełnie na odwrót, gdzie sodomia jest grzechem podlegającym karze śmierci bez żadnego ale. Jest to obrzydliwość i co Bóg o tym myśli, to pokazał, niszcząc ogniem Sodomę i Gomorę, gdyby ktoś miał na ten temat wątpliwości. Następne byłoby cudzołóstwo, gdzie też bez wyjątku jest za to zawsze kara śmierci. I ostatnie byłoby zabójstwo, za które kara śmierci jest nie zawsze, bo jeżeli zabije się kogoś w wyniku wypadku, no to wtedy karą za to nie jest śmierć, ale sprawca musiałby uciec do wyznaczonego miasta. Czyli widzimy, że wartościowanie tych rzeczy jest zupełnie odwrotne. I mamy człowieka, który żyje w świecie, gdzie wszystko ma na opak i teraz nagle ktoś mu mówi, że przez to, że on zrobił coś, co dla niego nie jest niczym szczególnym, on ma pójść do piekła. Trzeba mu więc wytłumaczyć, że to, jak on wartościuje dany czyn, nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Zło grzechu polega na tym, że czyn, którego on dokonał, był zakazany przez jego Stwórcę. Mamy Boga, który nas stworzył, dzięki któremu istniejemy i oddychamy. To, że ja tu stoję i mówię do was, wynika tylko i wyłącznie z tego, że Bogu się podoba, żebym ja żył. Jakby mu się to przestało podobać, mogę w jednej chwili paść na ziemię, przestać oddychać i zejść z tego świata. I mamy Boga, który mówi nam, nie rób tego, i nas, którzy mówimy, a co ty tam wiesz, ja wiem lepiej, zrobię sobie po swojemu. To jest grzech. I to jest nieważne, co to był za czyn, ważne jest, kto go zakazał i kogo ja olałem, robiąc ten grzech. I dlatego dobrym przykładem jest właśnie pierwszy grzech, ponieważ no, po ludzku czym jest zjedzenie owocu z drzewa? No niby nic strasznego, ale jest to coś, czego Bóg wyraźnie zakazał i dlatego jedyną słuszną karą za grzech jest właśnie śmierć. To zauważyłem, ten przykład właśnie pierwszego grzechu często daje ludziom do myślenia i pomaga zrozumieć istotę grzechu i dlaczego kara za niego jest taka, a nie inna. Mimo tego są jeszcze ludzie wychowani w domach katolickich, którzy mają takie ale, no a coś czyśćce. No i to jest drugie ale, na które warto umieć szybko odpowiedzieć, no bo my oczywiście wszyscy zdajemy sobie sprawę, że takie miejsce jak czyściec istnieć nie może, bo jest kompletnie sprzeczne z istotą Ewangelii. No ale jak najprościej to teraz wytłumaczyć komuś, komu głosimy Ewangelię? Otóż podkreślić należy to, co przeczytaliśmy w 6 rozdziale Listu do Rzymian, że zapłata za grzech to śmierć właśnie. Nie co innego, nie wizyta w popraczaku, tylko śmierć. Należy zwrócić uwagę na to, za co umarł Chrystus. O co w tym w ogóle chodzi? Przecież oni czytają u siebie też, że oto baranek, który gładzi grzechy świata. No to on je zgładził czy nie zgładził? No bo jak je zgładził, to po co ja mam iść do tego czyśćca, skoro moje grzechy zgładził Chrystus? A jeżeli mam za nie odpowiedzieć, to czemu mam iść do czyśćca, a nie ponieść śmierci, jeżeli Pismo Święte mówi, że zapłatą za grzech jest śmierć? I tu dobrze jest pokazać właśnie, jak jasny podział między zbawieniem a potępieniem jest widoczny w Piśmie Świętym. No na podstawie tego choćby fragmentu właśnie z 6 rozdziału Listu do Rzymian, gdzie mamy napisane, że zapłata za grzech jest śmierć, ale dar z łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Jeżeli przejdziemy do tego ostatniego wersetu, znaczy 8 wersetu z 21 rozdziału Objawienia Jana, to jak zaczniemy nie w 8, a o werset wcześniej, to tam przeczytamy, że kto zwycięży, odziedziczy wszystko i będę mu Bogiem, a on mi będzie synem. Lecz bojaźliwym i niewiernym i obmierzłym i mężobójcom i wszetecznikom i czarownikom i bałwochwalcom i wszystkim kłamcom część ich dana będzie w jeziorze gorejącym ogniem i siarką. po raz kolejny jest wyraźny podział między tymi, którzy mają życie wieczne i tymi, którzy są potępieni. Tak samo dobry werset jest w Ewangelii Jana w 3 rozdziale, gdzie w wersecie 36 Jan Chrzciciel mówi, że kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny, ale kto nie wierzy Synowi, nie ogląda żywota, lecz gniew Boży zostaje nad nim. Czyli możliwości są tylko dwie. Albo uwierzysz, jesteś zbawiony od swoich grzechów, za które zapłatę wziął na siebie Jezus Chrystus, no albo musisz tę zapłatę za grzechy przyjąć na siebie i ten gniew Boży ciągle spoczywa nad tobą i nie ma tu miejsca, żeby wcisnąć jakiekolwiek trzecie rozwiązanie. I katolicy mają też, próbują wcisnąć doktrynę oczyśców w różne przypowieści i mogą pytać, a czy ten fragment nie mówi jednak o czyśćcu albo tamten? I jeżeli chcecie poświęcić na to czas, to niech powiedzą wam, gdzie jest ten fragment, otwórzcie go i przeczytajcie i okaże się, że nie ma tam mowy o żadnym czyśćcu. A jeżeli ktoś go tam wciska, to wciska go tak na siłę, że jest to bez tłumaczenia bardzo wyraźne. I to w zasadzie kwestie tego, że jesteśmy grzesznikami i jaka kara się za to należy, w większości przypadków zamyka. To już rzadko się zdarza, żeby w naszym kontekście ktoś wyszedł poza to i miał jakiś problem. Jest jeszcze tylko takie jedno ale, a propos tego, że wszyscy jesteśmy grzesznikami, które co prawda pojawia się dopiero w momencie, gdy mówimy o tym, że zbawienie jest za darmo, z łaski, tylko przez wiarę, ale jest ściśle związane właśnie z grzechem i z karą za grzech. A jest to mi takie ale, jak właśnie ktoś się dowiaduje, że to jak to? To ja wystarczy, że uwierzę i jestem zbawiony? Czyli mamy kogoś, kto wierzy, służy Bogu całe życie, idzie do nieba, a potem jakiś taki mało odsetung, co mordował miliony osób, nagle sobie pod koniec uwierzy i będzie siedział obok niego w niebie? To ja nie chcę iść do takiego nieba. Albo jakiś psychopata molestujący dzieci sobie uwierzy i pójdzie do nieba? Jak to tak? I to nie jest zarzut zupełnie, to nie jest ale, który jest zupełnie bez sensu. Jedno, co warto tutaj podkreślić, że to nie jest tak, że Mao Tse-tung zasługuje na to, żeby pójść do piekła bardziej niż my, bo my zgrzeszyliśmy przeciwko temu samemu Bogu. I my tak samo, jakbyśmy wylądowali z Mao Tse-tungiem w piekle, to też by nam się to należało i tu nie byłoby żadnego problemu. Różnica jest taka, że o ile dla przeciętnego grzesznika Bóg ma łaskę i miłosierdzie i chce, żeby byli zbawieni, o tyle dla takiego psychopaty Bóg łaski i miłosierdzia już nie ma, a tylko oczekiwanie ognia piekielnego. I oczywiście Bóg chce, żeby każdy był zbawiony. I kiedy Mao Tse-tung się rodził, to Bóg też chciał, żeby on się nawrócił i wierzył w niego, a nie był tym, kim został. Ale przyszedł taki moment w jego życiu, gdzie została przegięta, mówiąc kolokwialnie. Zwróćmy się może do listu do Hebrajczyków, do 6 rozdziału, bo to jest, warto, żeby to przeczytać, żeby nie było, że ktoś sobie coś wymyślił, ale faktycznie tak w Piśmie Świętym jest napisane. List do Hebrajczyków, rozdział 6, od wersetu 4. I doktryna ta jest w wielu kościołach pomijana. Nie sądzę, żebyście gdzieś jeszcze o tym mieli okazję usłyszeć. Mówię o naszym nieszczęśliwym kraju tylko, nie w ogóle. Jak czytamy w liście do Hebrajczyków 6:4-6, a bowiem niemożebne jest, aby ci, którzy są raz oświeceni i skosztowali daru niebieskiego i uczestnikami się stali Ducha Świętego, skosztowali też dobrego Słowa Bożego i mocy przyszłego wieku, gdyby odpadli, aby się zaś odnowili ku pokucie. Czyli widać, że jest możliwe, żeby dojść do momentu, w którym człowiek nie jest w stanie odnowić się ku pokucie. Zresztą nie trzeba też daleko szukać. Każdy chyba wie o tym, że przyjęcie znamienia bestii przesądza los człowieka nieodwracalnie. Że każdy, kto przyjmie znamie bestii, będzie cierpiał na wieczność w piekle. Tak samo każdy, kto odjąłby jakieś ze słów Pisma Świętego i twierdziłby, że tak wyglądało Pismo Święte bez tych słów, których on odjął, tak samo Bóg wymarzy jego imię z Księgi Żywota i ktoś, kto się tego dopuści, nie ma już szansy na zbawienie. I tutaj, jak czytamy w liście do Hebrajczyków, ludzi, którzy zostali raz oświęceni, skosztowali daru niebieskiego, uczestnikami się stali Ducha Świętego. I kto to może być? No tu świetnym przykładem jest Judasz. On chodził z Jezusem, widział wszystkie cuda, był tak blisko tego, że bliżej się być nie dało, mimo to nigdy w Jezusa nie uwierzył. I dla kogoś, bo jak ktoś, prawda, jest gdzieś w lesie, nie widzi tych wszystkich rzeczy, to dla niego można mieć więcej wyrozumiałości, no bo on nie miał z tym styczności. Ktoś taki jak Judasz słyszał Jezusa, jak nauczał, widział, co czynił, widział wszystkie cuda, mimo to w niego nie uwierzył, odrzucił go. I kiedy ktoś, poznawszy Boga, odrzuca go, zostaje też odrzucony przez Boga. Bo Bóg daje dar zbawienia każdemu. Ale w momencie, w którym ktoś zobaczy ten dar, pozna Boga i ten dar odrzuci, napluje na Chrystusa, to w tym momencie Bóg mówi mu: nie chciałeś, to masz. Zatwardzam twoje serce tak, jak sobie je ukształtowałeś i nigdy nie uwierzysz i nie zostaniesz zbawiony. Zajrzyjmy do listu do Rzymian, do pierwszego rozdziału, od wersetu 21. Ten fragment mówi o odszczepieńcach i o ludziach, którzy zostali odrzuceni bardzo jasno. List do Rzymian, rozdział pierwszy, od wersetu 21. Przeto, iż poznawszy Boga, nie chwalili jako Boga, ani Mu dziękowali, owczem znikczemnieli w myślach swoich i zaćmiło się bezrozumne serce ich. Mieniąc się być mądrymi, zgłupieli i odmienili chwałę nieskazitelnego Boga w podobieństwo obrazu skazitelnego człowieka i ptaków i czworonogich zwierząt i płazów. A przetoż podał je Bóg pożądliwościom serc ich ku nieczystości, aby lżyli ciała swoje między sobą, jako te, którzy odmienili prawdę Bożą w kłamstwo i chwalili stworzenie i służyli Mu raczej niż Stworzycielowi, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Dlatego podał je Bóg w namiętności sromotne, gdyż i niewiasty ich odmieniły używanie przyrodzone w ono, które jest przeciwko przyrodzeniu. Także i mężczyzny, opuściwszy przyrodzone używanie niewiasty, zapalili się w swej pożądliwości jedni ku drugim, mężczyzna z mężczyzną hańbę płodząc i nagrodę należącą błędowi swemu na się biorąc. A jako się im nie upodobało mieć w znajomości Boga, tak też Bóg je podał w umysł opaczny, aby czynili, co nie przystoi, napełnieni będąc wszelkiej nieprawości, wszeteczeństwa, przewrotności, łakomstwa, złości, pełni zazdrości, morderstwa, sporu, zdrady, złych obyczajów, załóżnicy, obmówcy, Boga nienawidzący, potwarcy, pyszni, chlubni, wynalazcy złych rzeczy, rodzicom nieposłuszni, bezrozumni, przymierza nietrzymający, bez przyrodzonej miłości, nieprzejednani i niemiłosierni, którzy poznawszy prawo Boże, iż ci, co takowe rzeczy czynią, godni są śmierci, nie tylko sami je czynią, ale też przestawają z tymi, co je czynią. Dla tych, co głoszą, nauka o odrzuceniu jest istotna, ponieważ Pan Jezus powiedział: nie dawajcie świętego psom, ani miećcie pereł waszych przed świnie, by ich snać nie podoptały nogami swemi i obróciwszy się, nie rozszarpały was. Tutaj oczywiście musimy zdawać sobie sprawę z tego, że nie każdy, kto ubiera się w nieprzyzwoite kolory, jest od razu odszczepieńcem, bo zwłaszcza nastolatkowie, którzy nieczęsto grzeszą rozumem, łatwo ulegają różnym głupim modom. Także to, że ktoś się dziwnie wystroi, to nie musi przesądzać od razu o tym, że ten ktoś jest odszczepieńcem. Ale jeżeli jasne jest, że ktoś ma nienaturalne pożądliwości, no to wtedy nie ma co rzucać swoich pereł przed byle kogo. Natomiast dla tych, którzy słuchają Ewangelii, nauka o odrzuceniu jest istotna dlatego, że Pismo nie mówi tak, jak to głoszą dziś pseudochrześcijanie, czy to rzymscy buddyści, czy protestanci, że ci, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, to powinni wyluzować i nie być takimi legalistami. Ale Pismo mówi, że błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, a bowiem oni nasyceni będą. Także Podsumowując, ziarnem, które mamy rozsiewać, jest Słowo Boże. Także, żeby to nasze sianie miało jakikolwiek sens, musimy się tym Słowem posługiwać. Dlaczego zaczynamy w liście do Rzymian? No, o tym, że jesteśmy grzesznikami, można przeczytać w wielu innych księgach, ale list do Rzymian jest na tyle fajny, że mówi właśnie bardzo dużo o zbawieniu, o tym, że jest ono za darmo, z łaski, nie z uczynków. I jeżeli ktoś będzie chciał sprawdzić później sobie w domu, czy myśmy mu tu nie wyrwali jakiegoś fragmentu z kontekstu i będzie sobie próbował przeczytać cały trzeci rozdział, albo jeszcze lepiej cały list do Rzymian, no to tylko utwierdzi się w tym, co do niego mówiliśmy. Jeżeli pokazalibyśmy mu na przykład psalm 14, no to trochę skromniej by był, odnieść się do tego tematu. Dlatego właśnie uważam, że to, co robią inne kościoły, że korzystają z listu do Rzymian do tego celu, to jest rozwiązanie dobre. Jak już mówiłem, naszym celem nie jest przekonać wszystkich, ale najlepiej wytłumaczyć rzecz tym, którzy chcieliby słuchać. W przypadku obiekcji co do tego, jaka jest zapłata za grzech, zauważyłem, że dobrze jest wytłumaczyć, co jest istotą grzechu, że to nie jest grzech, to nie jest jakiś zły czyn, który my uważamy za zły, tylko jest to złamanie przykazania Boga, gdzie stworzenie łamie przykazanie swojego Stwórcy. Dlatego zapłatą za grzech jest śmierć. A w przypadku wspomnianych bajek o czyśćcu podkreślić należy właśnie, że zapłatą za grzech jest śmierć, nie wizyta w poprawczaku, i wytłumaczyć, po co Chrystus umarł na krzyżu. Że On nie umarł tak, żeby sobie pokazać, że potrafi umrzeć na krzyżu, tylko wziął na siebie nasze grzechy. Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. To był cel śmierci Chrystusa na krzyżu, a nie to, żeby potem jeszcze kogoś posyłać do jakiegoś czyśćca. To jest w ogóle inna bajka. I oczywiście, żeby katolik mógł być zbawiony, to musi uwierzyć w to, co mówi Pismo. Musi odrzucić swoje bajki z katolicyzmu i uwierzyć w to, co mówi Pismo. Innej drogi nie ma. No i jeżeli zda się to potrzebne, to warto przytoczyć naukę o odrzuceniu, o odszczepieńcach, przestrzegając przy tym, że z rozważeniem prawdziwości Ewangelii lepiej nie zwlekać i serca swego nie zatwardzać, bo może przyjść taki dzień, gdzie jeśli przeciągnie się strunę, to Bóg zatwardzi serce grzesznika i nie będzie można zrobić z tym już nic. Bóg jest długocierpliwy, ale nie jest cierpliwy w nieskończoność.